Przechodzimy już do słowa. W ostatnich latach, kiedy mieliśmy święta Bożego Narodzenia, towarzyszyła nam Ewangelia, to była Ewangelia Łukasza. Tam przechodziliśmy przez taką serię z czegoś, co można nazwać hymnami z czasu narodzenia Jezusa, bo jest takich kilka takich modlitw, pieśni, a właściwie modlitw, które są uznawane za pieśni, bo i Maria, i Zachariasz, i Symeon, i anielski chór także wołali i te ich właśnie modlitwy uznaje się za pieśni. A dzisiaj przejdziemy do drugiej z Ewangelii, która też przedstawia wydarzenia z czasu narodzin Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza. I tak jak Łukasz skupiał się bardziej na perspektywie Marii, tak Mateusz skupia się bardziej na perspektywie Józefa. To możemy tak wydróżnić. Widzimy w tych dwóch Ewangeliach, że jedna skupia się bardziej na perspektywie Marii, a druga na perspektywie Józefa. Natomiast dla nas Ewangelia Mateusza ten fragment będzie punktem wyjścia do innego fragmentu, do proroctwa, o którym czytamy właśnie w Ewangelii Mateusza. Więc zobaczmy najpierw Ewangelię Mateusza, to jest pierwszy rozdział, od 18 do 25 wersetu. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18 do 25 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. I od razu uprzedzę, że nie będziemy szczegółowo omawiać całego fragmentu, chociaż jest kilka wątków, na które można byłoby zwrócić uwagę, bo jest mowa o poczęciu, cudownym poczęciu z Ducha Świętego. Tutaj można byłoby zwrócić uwagę na naturę Jezusa, na to, że jest i Bogiem, i człowiekiem. Jest kwestia tego zrozumienia relacji między Marią a Józefem, co dla nas dzisiaj może być troszkę bardziej skomplikowane, a tutaj jeszcze są trudności, które wynikają z tego cudownego poczęcia. Więc można byłoby się przyjrzeć bliżej temu, w jaki sposób Żydzi zawierali małżeństwo, jakie były etapy na drodze do małżeństwa, ale nie będziemy tego dzisiaj robić. Ale też jest znaczenie imienia Jezus. W samym imieniu Pana Jezusa jest przesłanie Jego misji, bo czytamy o tym, że On zbawi lud swój z Jego grzechów. No i jest też ciekawy wątek takich anielskich objawień, których jest więcej w Ewangelii Mateusza. I chociaż będę do tych rzeczy krótko się odnosił, to skupię się na innym wątku, na dopełnieniu słów proroka Izajasza, że oto Panna pocznie i porodzi syna, nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I nie wiem, jak dobrze znamy fragment, z którego te słowa pochodzą. Tak trochę kusiło mnie, żeby zapytać, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że w takich testach, jak podnosimy ręce, nie każdy chce przyznawać się albo, że wie, albo, że nawet nie wie. Więc nie będę tego robił, ale możemy się dla siebie samych zastanowić na chwilę, na krótko, czy wiemy, z jakiego fragmentu te słowa pochodzą, a co więcej, w jakich okolicznościach te słowa padły i czy faktycznie te słowa tam odnosiły się tylko do Jezusa. Takie pytanie na początek. Bo to jest bardzo dobry przykład tego, jak Nowy Testament używa Starego Testamentu. Jaki szczególny sposób autorzy Nowego Testamentu cytują proroctwa Starego Testamentu. Bo te słowa znaczyły coś dla pierwotnych odbiorców. To znaczy, że nie były tylko i wyłącznie zapowiedzią tego, co wydarzy się kiedyś za kilkaset lat, a szczególnie nie jest to możliwe w tym proroctwie. Bo szczegóły tego proroctwa musiały odnosić się także do jakiegoś dziecka na długo przed Jezusem. A co więcej, nie da się odnieść szczegółów tego proroctwa do życia Jezusa. I to, co mówię, nie powinno być zaskoczeniem dla uważnych czytelników Biblii. Nie powinno zaskakiwać tych, którzy uważnie czytali już kiedyś fragment z proroka Izajasza, tam, gdzie mówi właśnie Izajasz o Immanuelu. Ale także nie powinno podkopywać to naszej wiary w wiarygodność Bożego Słowa. I chciałbym dzisiaj pokazać, jak rozumieć słowa proroka Izajasza, żeby trzymać się Bożego Słowa wiernie i rzetelnie. ale nie taki życzeniowy sposób. W taki, gdzie może przymykamy czasem oko na coś, czego może nie rozumiemy, bo nie za bardzo pasuje nam coś w tym proroctwie do Pana Jezusa. Bo jeżeli czytaliście kiedyś to proroctwo, a zakładam, że czytaliście, to też może mieliście takie pytanie, że nie wszystko tutaj pasuje do Jezusa. Dlaczego tak jest? Otóż powodem jest to, że to proroctwo działa na zasadzie takiego podwójnego wypełnienia, takiego typu. Czyli osoba albo wydarzenia, która miała miejsce w historii. Jakaś osoba była w historii, jakieś wydarzenie było w historii i ta osoba albo wydarzenie zapowiada inną osobę albo wydarzenie w przyszłości. W tym przypadku narodziny Jezusa. I żeby to zobrazować, podam wam kilka innych przykładów, które dobrze znamy, bo jest więcej takich przykładów w Biblii. Typem Jezusa był na przykład Izaak. On był obiecanym potomkiem Abrahama i on miał być złożony w ofierze. Ale jego wypełnieniem tego typu Izaaka był Jezus, bo on był tym właściwym, obiecanym potomkiem Abrahama i on był tym, który został złożony faktycznie w ofierze. Więc tamta niedoszła ofiara Izaaka i wszystkie inne ofiary w Starym Testamencie, one zapowiadały to, co wydarzy się w życiu Jezusa. Innym typem Jezusa był też miedziany wąż. Ten wąż, którego Mojżesz zawiesił na drzewcu, wtedy, kiedy Żydzi szemrali i kiedy Bóg zesłał na nich jadowite węże, wtedy Mojżesz miał zawiesić na drzewcu innego węża, miedzianego węża i każdy, kto na niego spojrzał, był uratowany od tych jadowitych węży. Typem Jezusa był też Mojżesz. Sam Mojżesz zapowiadał Izraelitom, że Bóg pośle kiedyś podobnego do niego proroka, więc sam Mojżesz też był takim typem Jezusa. I tak zupełnie techniczne takie pary, takie zestawienia nazywa się typami i antytypami. Typ jest zapowiedzią tego, co się wydarzy, wypełni się w przyszłości, czyli tego właśnie czyli typ i antytyp, wypełnienie tego typu. I myślę, że moglibyśmy sami podawać jakieś inne przykłady, bo znamy je z Biblii, ale chcę przez to pokazać, że Biblia jest pełna takich zapowiedzi w formie typów i to proroctwo z Izajasza jest właśnie takim typem i antytypem, wypełnieniem w Jezusie. Działa na podobnej zasadzie. Więc nie jest nadużyciem powiedzenia, że Jezus wypełnił słowa proroka Izajasza, nawet jeżeli wcześniej było inne dziecko, do którego te słowa też się odnosiły. To tak słowem dłuższego wstępu, żeby na początku od razu może uspokoić po tym, co tutaj powiedziałem. Już na wstępie odniosę się do pewnych obaw, które mogą się pojawić, bo nie od razu przejdziemy do tego proroctwa, więc chciałem wyjaśnić, do czego to zmierza. I powiedzieć, że to nie tylko służy jakiemuś ćwiczeniu się w poprawnej analizie tekstu, ale kiedy spojrzymy na to proroctwo, to wyraźnie zrozumiemy Boży plan. Bo zobaczymy, jak Bóg misternie wykonuje swój plan. Jak objawia go swojemu ludowi. Jak pozostaje wierny swoim obietnicom. Jak pozostaje wierny pomimo niewierności człowieka. I właściwe zrozumienie tego proroctwa z Izajasza pomoże nam dostrzec znaczenie imienia Immanuel. Bo zobaczymy to właśnie dzięki spojrzeniu na proroctwo i sytuację, w której to proroctwo się pojawiło w księdze Izajasza. Ale zaczniemy od krótkiego przyjrzenia się sytuacji w Ewangelii Mateusza. Mateusz, co ciekawe, nie skupia się na samych narodzinach. On opisuje to, co działo się przed nimi. To jest pierwszy rozdział. A drugi rozdział zaczyna się już później, bo zaczyna się wizytą mędrców ze wschodu, która miała miejsce trochę później. I Mateusz opisuje nam cud związany z przyjściem Jezusa na świat, bo cud wydarzył się wtedy, kiedy Maria zaszła w ciąży. Późniejsze narodziny były wspaniałym wydarzeniem, są wspaniałym wydarzeniem, ale z takiego biologicznego punktu widzenia cud miał miejsce wcześniej, a narodziny były dosyć naturalne mimo wszystko. I to cudowne poczęcie miało miejsce wtedy, kiedy Maria była już poślubiona Józefowi, ale jeszcze się nie zeszli. Czyli w uproszczeniu byli narzeczeństwem. Byli na etapie narzeczeństwa, więc byli sobie przyrzeczeni, ale jeszcze nie doszło do zawarcia małżeństwa. I to był bardziej wiążący etap niż dzisiaj narzeczeństwo. Dzisiaj trochę inną formę ma narzeczeństwo. I nawet tutaj widzimy, że Józef nazwany jest mężem Marii, mimo tego, że jeszcze nie był mężem w takim współczesnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli ktoś miałby się rozejść na tym etapie, to wymagało to czegoś w formie rodzaju rozwodu. I to był dodatkowy dylemat dla Józefa, bo nie wiemy też czy Maria przekazała mu wcześniej, że miała urodzić syna. Może nawet sama myślała, że będzie to ich wspólne dziecko, bo z rozmowy z aniołem nie wynikało, czy mogło nie wynikać dla niej, że pocznie syna w taki cudowny sposób. Tym bardziej mógł być zakłopotany tym sam Józef, bo nie chciał zniesławić Marii, nie chciał wystawiać jej na taką publiczną zniewagę, ale jednocześnie uważał za sprawiedliwe, żeby ją oddalić, czyli żeby dać jej list rozwodowy. I jako prawy człowiek chciał przestrzegać Bożego prawa, natomiast nie za bardzo wiedział, jak je zastosować. Nie ma też za bardzo kogo się poradzić, nikt nie był wcześniej w takiej sytuacji. Prawo też nie przewidywało takiego scenariusza, więc sam rozmyślał, jak tutaj postąpić. Ale Bóg nie zostawia go samego i widzimy, że pojawia się tutaj anioł i on powiedział Józefowi, co ma zrobić. I zrobił to przez sen. Zobaczył anioła, anioł przemówił do niego przez sen. Anioł nazwał go tutaj synem Dawida. I to nie było przypadkowe, bo to od razu przypominało Józefowi o tym, że on pochodzi z linii Dawida, a z linii Dawida miał pochodzić Mesjasz. I nieprzypadkowe było też imię Jezus. Mamy też znaczenie tego imienia. Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Jezus to jest odpowiednik imienia Jozue z oryginalu hebrajskiego Jehoszua, czyli właśnie to, że Jahwe jest zbawieniem. Stąd jest takie tutaj wyjaśnienie podane przez anioła, że on zbawi lud swój od grzechów jego, bo Bóg Jahwe jest zbawieniem. Więc te narodziny oznaczały przyjście tego zbawienia od Boga, tego, co Bóg wcześniej od wieków zapowiadał. I to było konkretne zbawienie, bo nie było to zbawienie od politycznych przeciwników, tylko od największego wroga człowieka, jakim jest jego własny grzech. Nie tylko grzech, który jest gdzieś tam w świecie, ale nasz własny grzech. Więc Jezus przychodzi dla ratowania człowieka, swojego ludu, od jego grzechów. I tutaj kończą się słowa anioła. Dalej Mateusz stwierdza, że to wszystko stało się, aby spełniło się słowo Pańskie i temu przyjrzymy się już bliżej, już głębiej. Czyli temu, jakie słowo spełniło się wraz z narodzinami Jezusa. W jakich okolicznościach pojawiają się słowa o tym, że Panna pocznie i porodzi Syna. To jest 7 rozdział Księgi Izajasza i możemy ten fragment otworzyć, bo będziemy już w Księdze Izajasza właściwie do końca tego kazania. 7 rozdział Księgi Izajasza. Już początek, już pierwszy werset pokazuje nam sytuację, w jakiej padły te słowa. Izajasza 7 rozdział, pierwszy werset. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyduszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. Dużo imion, ale nie musimy ich wszystkich zapamiętać. Ważne są 3, bo jest tam mowa o 3 królach, czyli da się w Boże Narodzenie mówić z Biblii o 3 królach. Ale nie byli to królowie ze wschodu, tylko 2 z nich było z północy. Z północy względem Judy, królestwa Judy, czyli tego, gdzie była Jerozolima. A Izajasz prorokował właśnie do króla Judy, czyli do Achaza, więc to jest pierwsza postać, która jest tutaj ważna. Achaz, król Judy, został królem, tak mówiąc o czasie, około 735 roku przed naszą erą i nie miał łatwej sytuacji, bo zawiązała się przeciwko niemu koalicja izraelsko-syryjska. Więc Izraelici z północy sprzymierzyli się z poganami, z Syryjczykami, żeby zaatakować swoich braci z Judy. Izrael był podzielony już od lat. Tutaj widzimy, że to podzielenie było bardzo mocne, bo właśnie bracia tutaj ze sobą mieli walczyć. I był to król izraelski Pekach i król aramejski Resyn. Aram to inaczej właśnie Syria, stąd pojawia się zamiennie Aram i Syria. Nie mylić z Asyrią, to jest jeszcze inne mocarstwo, takie większe, do którego też przejdziemy. I czytamy w 2 wersecie, że rozbili oni obóz Efraimie, czyli to było na granicy z Judą. Przy granicy z Judą to było plemię, które właśnie ten teren zajmowało. Czasem też Efraimem nazywano nawet całe to północne królestwo Izraela, więc takich kilka podaję wam tutaj nas na początek, nie będzie ich dużo więcej później, ale tak, żebyśmy się odnaleźli w czasie, w miejscu, w osobach, o których jest mowa. Więc jeszcze raz, król Achaz, czyli Juda, południowe królestwo Izraela, północne królestwo, czyli Pekach, sprzymierzył się z poganami, z Syrią, tutaj z Resynem, królem aramejskim, i oni chcieli zaatakować Judę. I celem tej koalicji było umieszczenie na tronie Judy innego króla, który bardziej sprzyjałby ich interesom, I to widzimy w wersecie 6, że oni mieli swojego człowieka, którego chcieli tam umieścić, a chcieli to zrobić po to, żeby zawrzeć koalicję właśnie z Judą i w takie trzy narody, czy właściwie dwa narody, Izrael i Syria, chcieli sprzymierzyć się przeciwko Asyrii. Więc chcieli mieć większą moc wspólnie, dając tam swojego człowieka nad stroną Judy, żeby razem z nim sprzeciwić się Asyrii, która była wtedy takim wielkim mocarstwem, które było jeszcze dalej na północ. Więc ten król Achaz nie miał łatwej sytuacji, bo już w tym momencie Juda poniosła wielkie straty. Z drugiej księgi Kronik wiemy o tym, że już wtedy, prawdopodobnie już wtedy, zginął syn króla Achaza. Zginęli jego współpracownicy, bliscy jego ludzie. Jednego dnia zginęło 120 tysięcy wojowników z Judy. Ponadto 200 tysięcy ludzi zostało wziętych do niewoli. I co prawda ci niewolnicy zostali uwolnieni chwilę potem, ale i tak morale w Judzie było bardzo słabe. I wtedy Pan Bóg, to jest ten moment, w którym Pan Bóg posyła Izajasza do króla Achaza. Miał do niego pójść ze swoim synem Szeariaszubem, którego imię znaczy resztka powróci. Więc imię tego syna i samo przesłanie Izajasza miało przypomnieć Achazowi o Bożej jedności. I widzimy to w 4 wersecie, co Izajasz powiedział Achazowi. 4 werset. Miej się na baczności i bądź spokojny. Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków, głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resen z Aramem i syn Remaliasza. Więc dla Boga tacy przeciwnicy są tylko niedopałkami. Oni się tylko już tlą, za chwilę ich nie będzie. A Bóg pozostaje wierny swojemu ludowi, a tutaj przecież chodzi o Judę. Tutaj chodzi o dom Dawida, bo ten Achaz był z linii Dawida. Więc chodziło o dynastię, z której miał pochodzić Mesjasz i Bóg już wcześniej mówił o tym, że jeżeli potomkowie Dawida będą wierni, to nie zabraknie im potomka na tronie. Więc Bóg zawsze był gotowy, żeby błogosławić Judzie. Problem w tym, że często oni nie byli wierni, a sam Achaz był złym królem. To też wiemy z innych fragmentów. I w 9 wersecie Bóg powiedział też przez Izajasza, że jeżeli oni nie uwierzą, to się nie ostaną. Czyli z jednej strony mówił, Bóg mówił, że nie będą pokonani przez tych, którzy ich atakują. Wprost mówił, że nie ma się co ich bać, ale jednocześnie mówił, że jeżeli nie uwierzą, to nie przetrwają. Jak to możliwe? Było tak za sprawą tego, w kim położył nadzieję Achaz. Bo on nie ufał Bogu, tylko ufał ludziom i to za sprawą tych innych ludzi, to oni, ci ludzie, to mocarstwo, do którego się zwrócił, doprowadziło do upadku Judy. I zobaczmy, jak to wyglądało. Bóg przez Izajasza powiedział Achazowi, żeby prosił o znak od Pana. Czyli nie dość, że mówił, że uratuje Judę od przeciwników, to jeszcze oferował Achazowi konkretny znak. I ta odpowiedź Achaza może wydawać się taka skromna, taka pobożna. Ja nie będę prosił, nie będę kusił naszego Pana. Ale to wcale nie wynikało z jego pobożności i szacunku do Boga. Bo z ksiąg historycznych wiemy o tym, że Achaz był złym królem. Achaz oddawał cześć innym bogom. Nawet złożył ofierze swojego syna, odległo na spalenie. I już ten atak Syrii i Izraela był Bożą karą dla Judy, dla króla Achaza. Ale teraz Bóg daje szansę na pamiętanie. Daje możliwość skorzystania z Bożej ochrony. Ale Achaz wolał zaufać innej armii. I z drugiej księgi królewskiej wiemy, że prosił o pomoc króla Asyrii. Nawet wyznał królowi Asyrii, że jest jego synem, że jest jego sługą. I wysłał mu też złoto i srebro ze świątyni pańskiej. Więc to bardzo pokazuje, jak był oddany nie Bogu, ale właśnie innemu królowi. I on w taki sposób chciał troszczyć się o bezpieczeństwo i swoje, i swojego narodu, i Judy. I to był powód, dla którego on nie skorzystał z tego znaku od Pana. I właśnie w tym kontekście dzieje się coś niespodziewanego. To w tym kontekście pojawiają się słowa o Pannie, która porodzi syna, która pocznie i porodzi syna. Więc zobaczmy Izajasza 7 rozdział 13 do 16 wersetu. Wtedy Izajasz rzekł: słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem z siadłem i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdy zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obok królami drżysz, będzie spustoszony. I przeczytałem więcej wersetów, żeby pokazać nam, bo widać w nich, na czym polegał ten znak. On nie polegał na samym fakcie narodzin dziecka, albo na tym, że były one cudowne. Znak polegał na tym, że coś wydarzy się, zanim dziecko nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro. Czyli zanim dziecko osiągnie wiek, powiedzmy, kilku lat, przeciwnicy Judy będą spustoszeni. Więc chodziło o coś, co wydarzyło się niedługo po tych słowach. Czytamy, że Pan dał znak domowi Dawidowemu i to już nie był znak tylko dla Achaza, bo jest tutaj liczba mnoga i mowa o domu Dawida, więc jest to znak dla całej Judy. Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Tylko, że jeżeli to miało się wydarzyć w tamtym czasie, to co z panną, która porodzi syna? Bo wiemy, że w Ewangelii Mateusza chodzi o Marię, która była dziewicą. I to było w tym niesamowite. Ale hebrajskie słowo almach tutaj użyte nie musi oznaczać wcale dziewicy. Może oznaczać kobietę, młodą kobietę, która jest w wieku, która mogłaby być żoną, a może nawet jest żoną. Natomiast kontekst tego proroctwa nie wymusza na nas tutaj uznania, że ta kobieta była dziewicą. Samo to słowo było używane, żeby opisać taką kobietę, ale nie było to inne znaczenie. Inaczej jest u Mateusza. Tam oczywiście z kontekstu wynika, że Maria była dziewicą, że poczęcie nastąpiło w cudowny sposób bez udziału mężczyzny, ale tutaj w Izajasza chodziło o inną kobietę i inne dziecko. Bo to jest proroctwo, które ma dwa wypełnienia. Jedno bliższe czasowo, w tamtym czasie, a drugie późniejsze i pełniejsze, bo takie, które wypełnia się w Chrystusie. Czyli to, co mówiłem o tych typach i wypełnieniu. Jedno dziecko, które wtedy przyszło na świat i tutaj Jezus przychodzi na świat i wypełnia to proroctwo już w pełni. I w tamtym bliższym kontekście był to znak takiego rychłego upadku krajów, które atakowały Judę. I narodziny Immanuela mówiły o tym, że wydarzy się to dlatego, że Bóg jest z nimi i że w krótkim czasie ci obaj przeciwnicy doznają klęski. I tak się stało. Syria była pokonana przez Asyrię w 732 roku przed naszą erą. Izrael upadł 10 lat później, też przez Asyrię. Więc nie minęło dużo czasu od tej zapowiedzi aż do ich pokonania. Ale kim było to dziecko? Najprawdopodobniej chodziło o syna samego Izajasza. I widzimy to w kilku rzeczach, które widzimy w 8 rozdziale. Zobaczmy 8 rozdział, już pierwsze kilka wersetów. Mowa jest o narodzeniu syna. Zobaczmy Izajasza 8 rozdział od 1 do 4 wersetu. I rzekł Pan do mnie: weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem Maher Shalal Hashbaz, czyli pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz. I powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini i ta poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan do mnie: nazwij go Maher Shalal Hashbaz. Gdy zanim chłopiec nauczy się wołać mój ojcze i moja matko, poniosą bogactwa Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. I są tutaj narodziny syna Izajasza i są nawet podobne słowa co wcześniej, gdzie była mowa o tym, że panna pocznie i porodzi syna. Tutaj jest mowa o tym, że prorokini poczęła i urodziła syna. Imię jest to prawda inne, ale niczym dziwnym nie jest posługiwanie się w tamtym czasie więcej niż jednym imieniem. A to skomplikowane długie imię mówi o tym, że wskazuje na zabranie zdobyczy z pokonanego Damaszku i Samarii, czyli ze stolic Syrii i Izraela. Jezus też nie miał na imię Immanuel, a odniesione jest do niego to imię, więc też nie jest to dziwne, że imię Jezus i imię Immanuel odnosimy do tej samej osoby. A swoją drogą imię Immanuel nie oznacza tego, że osoba o tym imieniu jest Bogiem, bo jest wiele więcej imion, które też zawierają w sobie słowo Bóg, więc to nie jest argument na boskość Jezusa. Oczywiście Jezus jest Bogiem, ale też żebyśmy nie używali tego jako argumentu na boskość Jezusa, bo są inne imiona, w których też pojawia się słowo Bóg, które nie mówią o tym, że osoba o tym imieniu jest Bogiem. Natomiast czwarty werset z tego fragmentu powinien nam coś przypominać. Bo czytamy tam, że zanim chłopiec nauczy się wołać tata i mama, poniosą bogactwa Damaszku i Samarii. Podobne do 7 rozdziału, prawda? Tam to samo miało się stać, zanim chłopiec nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Więc to jest ta sama obietnica, tylko wyrażona w innych słowach. Tam, zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, wybierać dobre. Tutaj, zanim chłopiec będzie wołać ojcze i matko. Więc chodzi o podobny wiek. No i też trudniej byłoby nazywać czy mówić o Jezusie, że nauczył się odrzucać złe, a wybierać dobre. Byłoby to chyba dyskusyjne. Więc najprawdopodobniej tym znakiem były narodziny syna Izajasza. I to nie jest coś dziwnego, bo często życie i doświadczenia proroków były takim proroczym znakiem. I to potwierdza 18 werset tego 8 rozdziału, bo sam Izajasz to w ten sposób tłumaczy. Mówi, oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. Tutaj mówi o dzieciach, a nie o jednym dziecku, bo wcześniej było jeszcze jedno dziecko, był jeszcze jeden syn, ten Szeariaszub, którego imię znaczy resztka powróci. Więc synowie Izajasza byli znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana, który mieszka na górze Syjon. Juda była uratowana, ale to był tylko chwilowy ratunek, dlatego że ten naród, który uwolnił ich od przeciwników, sam stał się ich oprawcą. Więc stało się to, co Bóg zapowiedział przez Izajasza, bo powiedział, że Syria i Izrael są jak niedopałki, ich nie trzeba się bać, ale jednocześnie, że jeżeli Judejczycy nie będą ufać Bogu, to się nie ostaną. I to jest przestroga, która płynie z tej historii, że szukanie pomocy poza Bogiem nie kończy się dobrze. I ta zapowiedź najazdu Asyrii jest w tym samym miejscu, co zapowiedź ich ratunku od tych dwóch poprzednich wrogów. Bo w tej samej wypowiedzi Izajasz mówi o złupieniu wrogów Judy i mówi o podbiciu Judy. Bo pisze o tym też w 7 i 8 rozdziale. Izajasza 7:20 czytamy, że Pan ogoli wynajętą brzytwą głowę i włosy na nogach i że tą wynajętą brzytwą był król asyryjski. Bo faktycznie król Judy Achaz wynajął sobie króla Asyrii do pomocy i Asyria pokonała jego wrogów, ale potem przystąpiła do ataku na Judę. Z kolei w Izajasza 8, 7-8 werset czytamy takie słowa. Przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wystąpi ze wszystkich swoich choryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi. Rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj o Immanuelu. I tą rzeką, o której tutaj jest mowa, był Eufrat. To jest potężna rzeka, która była symbolem potęgi Asyrii. I Bóg w ten sposób zapowiadał, że Asyryjczycy wedrą się do Judy, że woda będzie sięgać im aż do szyi. Będą zaleani wojskami wroga. I znowu czytam o Immanuelu. Podobnie chodzi pewnie o syna Izajasza, bo w tym czasie, w tych wydarzeń, syn Izajasza był już na tym świecie. I on jest znakiem tego, że mimo tego wszystkiego Bóg jest ze swoim ludem. Niezależnie od tego, kto staje naprzeciw, Bóg jest ze swoim ludem i dotrzymuje swoich obietnic. I ciekawe, że od wspomnienia tego imienia w tym miejscu zmienia się charakter wypowiedzi Izajasza, bo dalej jest przestroga dla najeźdźców. Więc oni będą użyci przez Boga jako narzędzie kary, ale nie mogą się wzbić w pychę. To oni mają drżeć, bo ich plany będą udaremnione. I w 10 wersecie czytamy, że nie stanie się to, co postanowią. I powodem jest to, w 10 wersecie, że z nami Bóg. Znowu jest Immanuel. Znowu jest to słowo. Z nami Bóg, Immanuel. Więc Bóg mówi przez Izajasza, że używa innych narodów, żeby ukarać także swój lud. Ale przeciwnikom Bożego ludu nie powielą się ich zamiary. Nawet jeżeli udaje im się pokonać Izraelitów, to tylko dlatego, że Bóg i do tego używa. Bo oni nie realizują swojego planu, tylko Boży plan. Więc mogą zrobić tylko to, na co Bóg im pozwala. A powodem jest to, że z nami Bóg, że Immanuel. I ostatecznie tym powodem jest przyjście Jezusa. Bo to Jezus zapewnił Bożą przychylność dla swojego ludu. I dlatego to imię pojawia się przy narodzinach Jezusa. Bo Jego przyjście jest powodem, dla którego mogą się wypełnić Boże obietnice. Bo nie byłoby to możliwe, gdyby nie Jego posłuszeństwo przez całe życie. Gdyby nie Jego ofiara na krzyżu. Gdyby nie Jego zmartwychwstanie. Więc Izajasz przedstawia, że Bóg jest na tronie całej historii i to On wyznacza narodom ich granice. On decyduje, jaką zajmują pozycję. I nie mogą zrobić niczego ponad to, co przewidział dla nich Bóg. Dlatego nie trzeba się bać niczego i nikogo poza Bogiem. I takie były też dalsze słowa Izajasza. Nie bójcie się tego, czego boi się ten lud. Pan zastępów ma być waszą bojaźnią i lękiem. A w 15 wersecie Pan zastępów nazywany jest światłością, świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. Więc wielu miało się potknąć i upaść. I taki jest koniec tych, którzy nie polegają na Bogu. Bo tak skończył król Achaz. Bo mógł skorzystać ze znaku od Boga, ale wolał zaufać obcej armii, armii asyryjskiej. I ta armia stała się dla niego narzędziem Bożej kary. Czasem tak jest, że to, co ma nam pomóc, staje się naszym przekleństwem. To, w czym człowiek szuka ratunku, ukojenia, może być dla niego powodem jego zguby, jego upadku. I tak dzieje się wtedy, kiedy przy tym odrzucamy Boga i odrzucamy Jego zasadę. Kiedy chcemy ugrać coś na skróty. Jeżeli na przykład myślimy, że inaczej się nie da i trzeba gdzieś naciągnąć rzeczywistą prawdę. Trzeba gdzieś może skłamać, żeby pokazać się komuś z lepszej strony, starając się o pracę albo o awans zawodowy. Brak zaufania do Boga widzimy także wtedy, kiedy nie dajemy sobie odpocząć, bo myślimy, że wszystko od nas zależy, że musimy świat uratować i wpędzamy siebie w problemy. I takim źródłem są też uzależnienia, bo widzimy w nich ulgę, w jakichś używkach, w czymś, co nas właśnie trzyma, a tak naprawdę to one robią z nas niewolników. Więc to samo, co stało się z Achazem i Asyrią, może dziać się także dzisiaj. Z tym, w czym my szukamy ratunku, a co może stać się dla nas powodem upadku. I możemy też powtórzyć za Izajasza 8:12. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Ludzie boją się wielu rzeczy. I z ziemskiej perspektywy byłoby się czego bać. Wojny, inflacja, strach o rodzinę, o pracę, problemy zdrowotne i tak dalej można uzupełniać. Ale ten strach wpędza nas tylko w jeszcze gorszą sytuację. On staje się taką pętlą, którą sami zaciskamy sobie na szyję. I utrudnia nam takie racjonalne podejmowanie decyzji. Tak jak w Judzie. Byli zaatakowani przez dwóch sąsiadów, dlatego że ich król czcił im obcych bogów. I nie tylko on, bo nie tylko o niego chodziło. Cała Juda była pogrążona w bałwochwalstwie. I strach przed tymi dwoma sąsiednimi krajami wpędził króla Achaza w ręce trzeciego kraju, i to znacznie większego. Więc grzech rodzi kolejny grzech. Rodzi kolejne głupie decyzje. Tylko Pana zastępów miejmy za świętego. Niech On będzie naszą bojaźnią i naszym lękiem. Izajasz zapowiedział to, że wielu się potknie i upadną. Dlatego powiedział, żeby zabezpieczy to świadectwo i zapieczętuje tę naukę w swoich uczniach. W 17 wersecie mówi, że będzie wyczekiwał Pana. Będzie wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba. I to sugeruje, że na pełne odkupienie musieli jeszcze czekać. Izajasz i jego dzieci były znakami tego, że Bóg był z nimi, ale z powodu ich niewiary zakrywał przed nimi swoje oblicze. Bo ich prawdziwym wrogiem nie byli wcale Syryjczycy, ani ich bracia z Izraela z północy. Nie była też nim Asyria. Ich i naszym prawdziwym wrogiem jest nasz grzech. I na to wskazuje też końcówka 8 rozdziału, bo tam mowa jest o ludziach, którzy szukają rady u wywoływaczy duchów, a powinni kierować się do Bożego Słowa. Mowa jest o ludziach pogrążonych w ciemności przez swój grzech, o ludziach, którzy złoszczą się i przeklinają na Boga. To jest obraz, w którym kończy się 8 rozdział. To jest ciemny obraz, ale właśnie w tej ciemności na początku 9 rozdziału Izajasz zapowiada nadejście światła, nastanie radości, połamanie jarzma, a to wszystko za sprawą szczególnego dziecka, narodzin szczególnego dziecka. Tego dziecka, na którego ramieniu spocznie władza, czyli cudownego doradcy, Boga mocnego, Ojca odwiecznego, Księcia pokoju. To dzięki niemu potężna władza i pokój nastaną na wieki na tronie Dawida i dokona tego sam Pan zastępów, dokona tego jego żarliwość. I tutaj już chodzi o Jezusa. Bezsprzecznie, bezdyskusyjnie, tylko i wyłącznie chodzi o Jezusa. I ta zapowiedź pokazuje, dlaczego to On jest wypełnieniem tego słowa, tego proroctwa o Immanuelu. Bo dopiero On, wlewa światło tam, gdzie była ciemność. Jezus pokonuje prawdziwego przeciwnika. Zbawia swój lud z jego grzechów. Tamten Immanuel 7 rozdziału był znakiem pokonania politycznych przeciwników. I to było ważne, bo pokazywało, że Bóg był z nimi. I gdyby tamten lud był wtedy wierny, to uniknąłby kolejnej klęski po tym pierwszym ratunku. Ale tak się nie stało. Więc potrzebny był prawdziwy Immanuel, którego przyjście zwiastowało pokonanie prawdziwego przeciwnika. I dostrzeganie tych dwóch Immanuelów nie jest szukaniem czegoś na siłę. To wynika z treści Księgi Izajasza. Bo syn Izajasza też był znakiem tego, że Bóg był z nimi, ale jego narodziny towarzyszyły tylko chwilowemu ratunkowi. Bo potem Izajasz opisuje ponowny upadek i wyczekiwanie ratunku. I wtedy mówi o tym, że nadejdzie syn, że urodzi się syn, który utrwali władzę i pokój. I to nie jest przypadek, że w tym jednym długim fragmencie widzimy narodziny dwóch synów. Bo oni obaj świadczą o tym, że Bóg jest ze swoim ludem. Natomiast syn Izajasza był typem Jezusa. Bo ten pierwszy ratunek był tylko na chwilę i tylko od politycznych przeciwników. A ten ratunek, który przynosi Jezus, jest wieczny i dotyczy największego przeciwnika naszego wroga, czy naszego grzechu. A spektakularność tego Immanuela podkreśla cudowne poczęcie. Bo teraz faktycznie Panna poczęła. Narodził się syn, który nie miał ziemskiego ojca. Więc to finalne wypełnienie podkreślone jest przez cudowność tego przyjścia. Dlatego to jest znakiem. Dlatego Mateusz sięgnął po to proroctwo, pokazując, że Panna poczęła i urodziła syna, którego nazwą imieniem Immanuel, czyli Bóg z nami. Bo on wyzwoli lud z jego grzechów. I cudowne jest to, że Bóg przyszedł, żeby wstawić się za ludźmi pogrążonymi w ciemności, takimi też jak my. I cudownie jest widzieć całą tę historię, nad którą panuje Bóg. Że proroctwa dotyczące przyjścia Jezusa nie są tylko jakimiś porozrzucanymi wersetami. Że tu jakiś werset, tam jakiś werset, to jest cała wielka, złożona historia. To nie są wersety, które są porozrzucane jak jajka, niespodzianki. Że gdzieś tam znajdujemy jakieś wersety, które nie pasują w tym kontekście, ale mówią o Jezusie. I one pasują i tam, i pasują, i ich wypełnienie jest w Jezusie. No bo jaki to byłby znak dla Judy? Że ich wnodzy będą pokonani, zanim Jezus będzie miał kilka lat. Oni już dawno nie żyli. To nie byłoby dla nich znakiem. Ale Bóg potwierdził przez ten znak, że jest ze swoim ludem, a jednocześnie ostrzegał, że nie ostanie się ten, kto w to nie uwierzy. I tak było wtedy, tak jest też dzisiaj. Nie ostanie się ten, kto nie uwierzy, że Maria poczęła z Ducha Świętego. Kto nie uwierzy, że Jezus zbawi swój lud z jego grzechów. Niestety wielu potknie się i upadnie w ten sposób. Upadną, kiedy nie będą szukać ratunku w Jezusie. Kiedy będą szukać go gdzieś indziej. Bo to, w czym szukają ratunku, poza Bogiem, stanie się przyczyną ich zguby. I my dzisiaj patrzymy na to z perspektywy 2000 lat po przyjściu Jezusa. Ale wyczekujemy Jego ponownego przyjścia. Już nie jako dziecka, ale jako króla, który zniesie wszelkie zło, zakończy wszelkie zło. I może nawet czasem wyczekujemy tego mocniej, kiedy akurat spotyka nas albo widzimy dookoła jakieś zło, a widzimy je. I prosimy wtedy o Bożą interwencję w naszym życiu, w życiu innych osób, albo wprost wołamy o to, żeby Pan już powrócił i zakończył to zło. I to są dobre modlitwy. Ale przy nich możemy pamiętać o tym, że narodziny Jezusa pokazują nam, że Bóg jest z nami. Nawet jeżeli widzimy zło dookoła. Nawet jeżeli widzimy ciemność dookoła. Bóg jest z nami i On przychodzi z pomocą we właściwym czasie. Amen.